Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dodajmy dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim. Lider kapeli świeżo upieczony perkusista, przynajmniej w mediach społecznościowych taki
dostałem
wizerunek.
W prezencie urodzinowym dostałem perkusję, także muszę ostrzec sąsiadów, że będzie dudniło.
A zmienia pan zawód, czy to tylko takie hobby?
Nie, to jest hobby. W zasadzie kiedyś grałem troszeczkę na weselach, w różnych kapelach. W zasadzie gram na kilku instrumentach, no ale to jest takie życie tułacza dla mnie, życie muzyka tego, który gdzieś tam na weekendy jest poza domem cały czas, to życie nie dla mnie. Kiedyś jak byłem młodszy, to
nie myślał pan, żeby kiedyś zostawić tą politykę i zająć się tworzeniem może na naszych oczach?
Na tym to w sam raz
właśnie marnuje się król muzyki biesiadnej.
Nie, wiele razy na ten temat myślałem, bo no nie oszukujmy się, muzyka jest o wiele bardziej przyjemna niż polityka.
No, a nam przychodzi komentować tą politykę, która może być może nie tyle tak przyjemna jak muzyka, ale może być też zaskakująca. A kampania dla PSL-u, dla pana była zaskakująca, ta, która się skończyła. No, na pewno była długa.
Była na pewno długa. Kampania, w której w zasadzie rozmawialiśmy z ludźmi, spotykaliśmy się. Nie mogę powiedzieć złego słowa. Będę oceniał oczywiście kampanię naszego kandydata, bo reprezentuje Polskie Stronnictwo Ludowe. W zasadzie nasz lider jest postrzegany bardzo pozytywnie, nie wzbudza negatywnych emocji. Czasem oczywiście spotykaliśmy ludzi, którzy mówili, że ja już mam swojego kandydata, nie zagłosuję na pana, ale nigdy nie spotkaliśmy się z jakąś wrogością. Kiedy kilkukrotnie odwiedzał województwo lubuskie, przechadzaliśmy się uliczkami, alejkami różnych miejscowości w województwie lubuskim i nie było naprawdę jakichś takich nieprzyjemnych sytuacji, które mógłbym powiedzieć, że nie spotkaliśmy się z żadną wrogością. I ta kampania na pewno była wyczerpująca, długa, no niestety wynik był bardzo poniżej oczekiwań.
Nawet więcej można powiedzieć, że Kosiniak-Kamysz, Władysław, dobrze mówię, tak. Kosiniak-Kamysz urastał na już właściwie głównego kontrkandydata Andrzeja Dudy do momentu, gdy pojawił się Rafał Trzaskowski.
To prawda. W zasadzie proszę spojrzeć, że obecna kampania, która się już zakończyła, jesteśmy już po oficjalnych wynikach wyborów, była oparta tak naprawdę na emocjach. Tak? Tutaj tak naprawdę, jeżeli zapytalibyśmy przeciwników, zwolenników jednej bądź tu drugiej strony na temat programów danego kandydata, to się to nie liczyło. Liczyło się taka naprawdę emocje, takie mocne, głębokie. W zasadzie miałem takie wrażenie, że ludzie, zwolennicy, przeciwnicy zachowują się troszeczkę jak tacy pseudokibice, tak? Był taki okres, że jak jeździłem do Gorzowa, to się bałem troszeczkę zostawiać samochód gdzieś tam w takich ciemniejszych uliczkach, gdzie rejestracja zaczynała się od FZ, bo wiadomym jest, że są pewni pseudokibice, którzy bardzo podchodzą wrogo właśnie do Zielonogórzan, czy też sytuacja odwrotna. I tak samo było właśnie w tej kampanii, że te emocje przenosiły się na naszych znajomych, na nasze rodziny, usuwało się gdzieś tam znajomych z mediów społecznościowych. To było chore po prostu, tak? Ta wrogość, te podziały, naprawdę zbyt głębokie, jestem tym przerażony.
Ale to trwa do teraz. A na przykład Ewa Mingę na swoim profilu pisze, że i apeluje chociażby do Rafała Trzaskowskiego, który mówi: panie Trzaskowski, proszę przemówić do elektoratu, bo ta agresja tak bardzo zarzucana stronie przeciwnej właśnie się wylewa z pana podwórka, a wyborcy, którzy Andrzeja Dudę wybrali, są nazywani nawet biomasą, która głosuje, i obrażani mówienie, że są z małych miejscowości, że są ze wsi, że to wieś właśnie wybrała prezydenta w Polsce. Pan jak ocenia te głosy? Pan, który jest dyrektorem Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W zasadzie uważam, że nie można krytykować jednej bądź to drugiej strony za to, że głosowali na jednego bądź drugiego kandydata. Taka jest demokracja i w zasadzie te głosy, obrażanie płynie właśnie z obu stron, tak? Nie powinno tak być, bo w zasadzie tutaj zwolennicy Rafała Trzaskowskiego czy zwolennicy Andrzeja Dudy niczym się nie różnią w obrażaniu jednej czy drugiej strony, tak? Piękny wpis na swoim blogu poczynił wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, opisując jakby ideę demokracji. Tam znajduje się kilka takich cytatów. Jeden utknął mi w pamięci, że Gandhi powiedział kiedyś, że w jego mniemaniu demokracja jest to taki ustrój, kiedy najsłabszy ma takie same możliwości jak najsilniejszy. Tak? W podobnym tonie, chociaż używając może troszeczkę innych określeń, wyrażał się słynny Kennedy. I proszę zauważyć, że ludzie pochodzący z dwóch różnych światów, z dwóch różnych cywilizacji postrzegali tak samo ten ustrój. To demokracja nie jest idealnym ustrojem. Tak? Churchill znowu mówił, że demokracja jest najgorszym ustrojem, ale ciągle lepszym od tych, które były stosowane wcześniej, tak? A mówił to w czasach, kiedy królował totalitaryzm i w zasadzie nie ma co mówić, że no nie jest to system idealny, ale jest to jednak system, którego wyniki trzeba szanować.
To zapytam właśnie pana o wynik Rafała Trzaskowskiego między innymi i przyczyny porażki, bo Grzegorz Schetyna obwinia SLD, obwinia PSL i to, że za mało angażował się chociażby Kosiniak-Kamysz w drugiej turze
bardzo,
w poparcie Rafała
bardzo
Trzaskowskiego.
Bardzo nie fair są głosy obwiniające członków innych ugrupowań o porażkę Rafała Trzaskowskiego. Jeżeli pan pyta mnie o moją opinię, to ja powiem tak, ja nie jestem tym zaskoczony. Przecież wszystkie sondaże przed wyborcze mówiły, że jedynym kandydatem, który wygrać może z Andrzejem Dudą w drugiej turze jest Władysław Kosiniak-Kamysz bądź Szymon Hołownia, tak? Bo Rafał Trzaskowski jest obarczony jakby emblematem Platformy Obywatelskiej, która znowuż wzbudza skrajne emocje, tak? Ma pewien elektorat negatywny. Dodatkowo jest to kandydat dosyć nowoczesny, jeżeli chodzi o środowiska LGBT, tak? Co też powoduje pewne ostre emocje.
Może stąd zapowiedzi zmiany
kraju.
Szyldu Platformy
ja,
i panie, loga czy
panie
nazwy.
Redaktorze, powiem tak. Uważam, że w tych wyborach Platforma postąpiła egoistycznie, bo należało postawić właśnie na Władysława Kosiniaka-Kamysza bądź Szymona Hołownię, którzy jako jedyni mieli realną szansę wygrać w tych wyborach. Jeżeli my zgadzamy się na to, że Platforma jako największe ugrupowanie może, które ma największe poparcie, ma marszałka Senatu, ale to nie znaczy, że w tej formacji są sami najlepsi gracze. Tak? Kiedyś jeden z najlepszych piłkarzy świata, Maradona, grał w Napoli, a Napoli nie wygrywało Ligi Mistrzów, tak? Ale był najlepszym piłkarzem, był wybierany. Tak samo należało w tym momencie postawić na tego, który właśnie miał taki koncyliacyjny charakter, nie wzbudzał tych złych emocji, tak? Nie spotykał się z tą wrogością. A taki był właśnie Władysław Kosiniak-Kamysz. I ja równie dobrze mogę odpowiedzieć panu Schetynie, że ja mam pretensje do Platformy o to, że właśnie wycofali swoją kandydatkę, panią Małgorzatę Kidawę-Błońską, też w mało elegancki sposób uważam, bo została jakby z taką łatką porażki, nikt jej później tej ręki nie podawał. Natomiast należało postawić na kandydata, który tych złych emocji nie wzbudzał, a było takich dwóch właśnie, to był wspomniany Kamysz i Hołownia.
To przejdźmy do tematów bliższa koszula ciału. Jesteśmy w województwie lubuskim. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że nie chcemy być ani przystawką PiS, ani przybudówką PO. I pytany o między innymi o to, czy trwają jakieś rozmowy między PSL-em a właśnie Prawem i Sprawiedliwością. Dzieje się w sejmiku województwa lubuskiego, do tego chciałbym nas związać. I pytanie o doły partyjne. Czy one również nie będą chciały się dogadywać, w cudzysłowie to powiem, w sejmikach województwa, bo przypomnijmy, 16 głosów już jest po stronie opozycji w sejmiku, 14 po stronie koalicji, która sejmikiem rządzi. To może prowadzić do tego, że na przykład będzie znak zapytania przy postawieniu sprawy absolutorium w sierpniu i mogą dalsze ruchy w sejmiku się dziać. Co na to PSL?
Sytuacja w sejmiku się skomplikowała. Część radnych odniosła wrażenie, że jest traktowana przedmiotowo. Ja powiem tak, ja pamiętam taką sytuację, kiedy dwóch moich kolegów zaangażowało się w województwie lubuskim w wybory na burmistrza w jednej z gmin. Wykreowali kandydata, ten kandydat wygrał. Jeden z moich kolegów został przewodniczącym rady, drugi przewodniczącym komisji rolnictwa. Jakiś czas później jeden przyszedł, żeby naprawić mu chodnik, to usłyszał, że teraz trzeba naprawić chodnik tej pani, która tam głośno krzyczy z opozycji. Drugi przyszedł, chciał mieć oświetlenie, to usłyszał, że pan Nowak musi mieć oświetlenie, bo on też głośno krzyczy. W konsekwencji czego moi koledzy znaleźli się zaraz w opozycji, bo stwierdzili, że lepiej krzyczeć i bo będąc jakby radnym bliskim burmistrzowi, burmistrz zawsze decydował się na to, żeby tym, którzy krzyczeli,
zamknąć usta. Rozumiem, że PSL nagle stanie się w opozycji.
Do czego zmierzam? Kiedy burmistrz zorientował się, że traci radnych, nagle znalazły się pieniądze też na inwestycje tutaj te, które chcieli jego radni. I tutaj też jest ta sytuacja, że wiadomo, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi przede wszystkim o pieniądze, czyli chodzi o pewne inwestycje, chodzi o ideę Trójmiasta. Natomiast też myślę,
że... I powstanie nowego klubu to jest taki nacisk na marszałek województwa, żeby więcej pieniędzy przekazywała...
Myślę, że w pewnym sensie tak, ale należy też wspomnieć tutaj znowuż słowa wicemarszałka Tomczyszyna, który mówił gdzieś w swoim wpisie na mediach społecznościowych, czy też na w jakimś wywiadzie, że miał wrażenie, że niektórzy chcą pełnić funkcję nadmarszałków. Myślę, że odnosiło się to do liderów poszczególnych ugrupowań, gdzie tam pewne decyzje zapadały za zamkniętymi drzwiami, bez udziału osób, które głosują. Tak?
Czyli ma pan na myśli Waldemara Sługockiego? Ma pan na myśli Jolantę Fedak? Ma pan...
liderów ugrupowań, które tworzą tą koalicję, czyli w zasadzie trójkę liderów, czyli tych, których pan tutaj wymienił.
Jeszcze zostaje nam SLD. Jest Bogusław Wątor.
Tak, natomiast myślę, że tutaj nie należy póki co popadać w histerię. To jest kwestia dogadania się radnych. Myślę, że rozmowa to jest właśnie to, czego tutaj brakuje, zrozumienie. I
zakładamy,
to,
że Platforma stoi przy swoim i pytanie, co dalej? Czy wtedy będzie roszada w sejmiku? Będzie zmiana koalicji?
Duża polityka zaczyna się od sejmiku w mojej opinii i na pewno nie wydarzy się nic tutaj, gdyby nie będzie porozumień w centrali nadpartyjnych, tutaj, znaczy tych na wyższym poziomie, i w zasadzie ciężko mi się odnieść, ponieważ ja jestem tylko sekretarzem lubuskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie jestem radnym sejmiku i ciężko mi się odnieść do tego, co tam się może wydarzyć.
A będzie to pewnie również i pana dotyczyło w momencie, gdyby zmienił się chociażby marszałek województwa.
Tak, ale panie redaktorze, zawsze podchodzę do tego, że dyrektorem się bywa, człowiekiem jest się przez całe życie. Trudno, jeżeli by nastąpiły pewne zmiany, że człowiek musiałby zmienić otoczenie, to nic takiego się nie stanie.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.